Dimensjoni kultury.
Minęła 13, Radio Kraków Kultura i Regiony Kultury. Przed mikrofonem Magdalena Zbyl-Wiśniewska. Proponuję dziś wyjazd do Nowego Targu, gdzie odwiedzimy Izbę Zimnej Wojny i Socjalizmu. W ukryciu pod Nowatarskim Urzędem Miasta urządzono ekspozycję z maskami przeciwgazowymi, radioodbiornikami oraz figurkami Lenina. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
To Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Zgodnie z zapowiedzią udajemy się dziś do Izby Zimnej Wojny i Socjalizmu w Nowym Targu. Na przełomie lat 50. i 60. w piwnicach budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powstało stanowisko kierowania Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej.
Zbigniew Korczak, pracownik Urzędu Miasta, zajmujący się między innymi zarządzaniem kryzysowym i sprawami obronnymi oraz jeszcze obroną cywilną. To jest kwintesencja historii. Ludzie bez przerwy dostarczają na jakieś inne dokumenty. Nawet papierosy z tamtych lat, typu klubowe, czy jakieś mydło szare, które gdzieś nam zostało w jakichś zakamarkach. Jest to dość ciekawe. Miejmy nadzieję, że się to wszystko spodoba. Drzwi metalowe z dwoma zamkami zasuwnymi. Do tego dochodzi uszczelka gumowa, która uszczelnia po prostu całość. I z chwilą wejścia zamykamy to wszystko i jesteśmy odcięci od świata.
Jesteśmy w takiej pierwszej wąskiej przestrzeni.
Tak zwana śluza, gdzie tu teoretycznie, jeżeli przychodziło się z terenu skażonego, miało się zadanie rozebrać. No i właśnie w tym wypadku w tym stoimy, bo jeszcze człowiek się powinien umyć. Jak pani widzi, to jest wąskie i nawet nie ma miejsca do kąpania. No, umycia się z jakiegoś opadu promieniotwórczego czy innego. Historia ukrycia stricte funkcjonującego w ramach obrony cywilnej to jest jedna rzecz, gdzie możemy zobaczyć urządzenia, które do tej pory są sprawne, które funkcjonują. To jest jedna sprawa. Natomiast druga strona to ta strona historyczna, pokazania tej historii, która dopadła nas niestety w okresie takim, jakim była. No.
Lata 50. i 60., czyli okres zimnej wojny, o której Państwo tutaj opowiadacie, to był budynek Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a tutaj wewnątrz miało się znajdować
stanowisko kierowania obroną cywilną.
No więc właśnie.
Dokładnie, dlatego mówię, że to jest na tej zasadzie właśnie pokazane, że co to było, jak to funkcjonowało. Do niedawna jeszcze kilka, nawet jak ja przechodziłem tutaj do pracy w 2008 roku, bo jestem strażakiem emerytem, to jeszcze do tego pomieszczenia miało dostęp tylko kilka osób. Potem po prostu z biegiem czasu stwierdzono, były nawet projekty, żeby to całe okrycie przerobić na archiwum z urzędu. Jednak ówczesny burmistrz Marek Fryźlewicz w trakcie jazdy do Krakowa razem ze mną zakazał tego i powiedzieliśmy sobie tak, że utworzymy właśnie coś takiego, żeby ludzie mogli zobaczyć, popatrzeć, jak to było i żeby pamiętali o tym, żeby się to nie powtórzyło. No i po prostu zaczęliśmy gromadzić materiały, no i zostało to otwarte i ukończone z powodzeniem. Także jestem z tego zadowolony.
Teraz pan mówi o roku 2012, dokładnie, kiedy otworzono tutaj to miejsce, udostępniono je do zwiedzania. A ja bym chciała, żebyśmy sięgnęli jeszcze głębiej do historii.
Nie ma problemu. Tak jak mówię, że tu było kierownictwo obrony cywilnej. To był punkt, który prowadził działalność, kierował całą obroną cywilną w założeniu. Urządzenia do uruchamiania syren, centrale kołkowe z odpowiednimi napisami. Co jeszcze? Stoły do pracy, tablice, które wykazują straty w ludności i w budynkach podczas jakiegoś ataku nuklearnego czy skażeniem jakimś środkiem TSP, toksycznym środkiem przemysłowym albo gazem bojowym. Są to rzeczy, które do niedawna były ukryte. Mówię tak, że akurat w tym wypadku to skala się tego całkowicie zmieniła. Dlatego, że siła uderzeń już jest całkowicie inna, natomiast wielkość tego jest taka sama, to po prostu trzeba byłoby po prostu wszystko mnożyć. Także
takie miejsce zostało utworzone z uwagi na obawy, czy to przed kolejną wojną, czy atakiem.
Jak pani wspomniała, że to jest ta okres zimnej wojny, praktycznie rzecz biorąc taki okres, w którym mogło dojść do wybuchu III wojny światowej. I jak pani zauważy, jak pani pochodzi sobie troszeczkę po innych miejscowościach, gdzie były budowane osiedla mieszkaniowe właśnie w tych latach, praktycznie rzecz biorąc przy każdym takim osiedlu są tego typu ukrycia. Potem tego zaprzestaną.
Czas ogromnego niepokoju.
Czas ogromnego niepokoju. Zresztą tak samo w Polsce, jak i na świecie, a jeszcze najbardziej to w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdy miał przy domu nawet wybudowany bunkier, w jakimś tam sensie, w cudzysłowie, no nie, który miał sobie zgromadzoną żywność, inne rzeczy. Tutaj żywności nie ma, czyli to jest przeznaczone tylko na krótkotrwały pobyt ludzi.
Pobyt ludzi czy pobyt urzędników? Chciałabym, żebyśmy to wyjaśnili.
Tu mieści się według teoretycznie około 60-70 osób. U nas jest w urzędzie zdecydowanie więcej, natomiast jak na ówczesny czas na zabezpieczenie tej głowy, czyli głowy, która kieruje obroną cywilną, było całkowicie wystarczające. Z chwilą po prostu jakiegoś skażenia środkiem bojowym albo czymś innym, gazem jakimś, po prostu zamyka się klapki, ja to nazywam, żeby to było popularnie jakoś przyswajalne i odcinamy się całkowicie od świata zewnętrznego pod względem dostępu jakiegokolwiek powietrza. I w tym wypadku musimy dostarczyć do tych pomieszczeń powietrze. Do tego służy urządzenie filtrowentylacyjne. Jak widzimy, to tak samo przechodzimy przez szczelne drzwi, dlatego że tu może dojść do rozszczelnienia. Jeżeli mamy energię elektryczną, to urządzenie filtrowentylacyjne sobie działa normalnie. Natomiast jeżeli, no niestety, jakimś sposobem zostało przeprowadzone uderzenie na obieg infrastruktury krytycznej, w tym wypadku odcięty jesteśmy od energii elektrycznej, gdzieś tam muszą nam donieść agregat prądotwórczy, to ma stać tu dwóch panów i kręcić tą korbką, aż tam do maksa na tym liczniczku, który jest pokazany u góry. A jak to działa? Proszę bardzo.
Jak to działa?
I działa. Także miejmy nadzieję, że nie będzie to potrzebne. Niektóre rzeczy są bardzo stare. No i już zawodzą, natomiast jako eksponat muzealny. No,
mają się całkiem nieźle.
Wymieniamy filtr i po prostu to wszystko działa.
Urządzenie filtrowentylacyjne, brzmi to tajemniczo, jak sądzę, ale to jest taki zespół rur, jakichś przewodów.
Jeżeli bym bardzo łatwo to powiedzieć albo przyswoić. Na zewnątrz znajduje się taki grzybek, bo to jest łącznie z wyjściem ewakuacyjnym, z innymi rzeczami, jest wyjście ewakuacji. Natomiast tu przy ścianie znajduje się po prostu czerpnia powietrza, przechodzi przez filtry. To są filtry takie, nic może to nikomu nie powie, ale tak jak przy maskach przeciwgazowych, tylko zdecydowanie większe. I potem przez pompę, tymi wszystkimi rurami, jest powietrze do poszczególnych pomieszczeń.
Za winklem małe drzwi.
Mamy takie ładne małe drzwi, które praktycznie rzecz biorąc w tej chwili to służy do czegoś innego, natomiast tu miało się między innymi przechowywać tak samo jakieś tam te właśnie zapasowe filtry, jakieś inne cuda, także wszystko uszczelnione, bo tu mogłoby dojść tak samo do rozszczelnienia i też musiałby mógł człowiek być skażony. W tym wypadku te procedury oczyszczania powinny być uruchamiane, tak jak mówię, dalej. Tu nie ma kąpieliska, żeby się z tego zmyć z pyłu radioaktywnego czy z innego.
Przed pyłem radioaktywnym ochroniłaby nas taka maska przeciwgazowa?
Oczywiście, że w jakimś tam stopniu zabezpieczy, no wiadomo, że nie przepromieniowaniem. Natomiast przed opadem taki skafander typu OP1 czy peleryna no w jakimś sensie zabezpiecza. Natomiast na ile to jest skuteczne, to dowiedzieliśmy się przy awarii w Czarnobylu, że to wiele nie daje.
Czy turyści chętnie się fotografują w tych skafandrach i maskach?
Tak. I przechodzą pierwszy kurs zakładania masek Pegasendum. Także to jest dość ciekawe. Chcą, robią, mają przygotowane ubranko, mogą się przebrać. Także to jest dla nich też jakaś ciekawostka i atrakcja.
Kto najczęściej odwiedza tę izbę?
Różnie. Przychodzą szkoły. Ja lubię bardzo małe grupy, dlatego że no, chcę im chociaż te podstawowe rzeczy jakoś przekazać. Natomiast przechodzą turyści indywidualni. Jeżeli taki turysta indywidualny przychodzi, to raczej z jakimś takim celu, żeby się czegoś dowiedzieć. Także mówię, że te 5 pomieszczeń czasami zajmuje mi oprowadzanie 2 godziny. No.
A często zakładam, że przychodzą pasjonaci, którzy mają już określoną wiedzę i chcą ją rozszerzyć.
Dokładnie, przychodzą pasjonaci, dlatego że, tak jak mówię, no, gdzieś tam na tych atrakcjach turystycznych, czy w jakimś tym jest to ukrycie jako atrakcja wskazana. Natomiast, tak jak mówię, nie jest to muzeum. Oprowadza nas tylko dwie osoby, ja i Kaziu. No i tyle. I tylko w godzinach pracy urzędu. A ja tylko trzy razy jestem w ciągu tygodnia. Także jest, trzeba naprawdę uzgodnić zdecydowanie wcześniej. Kiedy
tak, no zaplanować taki wyjazd.
Zaplanować taki wyjazd, zadzwonić, ustawić godzinę. Tak państwo zresztą zrobiliście, że wiadomo było kiedy i gdzie i kto ma być.
Dziś w audycji Regiony Kultury zwiedzamy Izbę Zimnej Wojny i Socjalizmu w Nowym Targu. Wracamy już po przerwie.
Regiony Kultury.
Wracamy po przerwie w audycji Regiony Kultury na antenie Radia Kraków Kultura do zwiedzania Izby Zimnej Wojny i Socjalizmu. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia.
Głównie chodzi o jedną rzecz, że oprócz omywalek, publikacji z lat 70. oczywiście z ukradzionym sitkiem, bo tak ma być, jest zbiornik.
Ale z sitkiem, czyli
z sitkiem od prysznica, po prostu została tylko rurka. No tak zawsze było. Ktoś zawsze to sitko musiał zwinąć, bo mu w domu brakowało. Także tak ma być. 400 litrów zapasowej wody, bo jeżeli powietrze mamy, a człowiek, żeby mógł przeżyć, wiadomo, że to jest na krótki okres czasu, bo to nie ma żadnego wyżywienia, no to ta woda by nam była konieczna. Łącznie z zbiornikiem elektrycznym, ale to już jest mniejsza o to.
Czy ta woda była zdatna do picia?
To jest ta sama woda, co mamy w urzędzie, także jest zdatna do picia. Okay. Bez żadnych problemów.
Trochę ciekawostek tutaj.
Ciekawostek czy, mamy sporo, dlatego że...
Ale właśnie chciałam zapytać, czy jak ktoś już schodził do takiego ukrycia, to miałby czas, żeby jeszcze używać wody kolańskiej?
Wie pani co, tak jak mówię, że to jest takie dziwne ukrycie, że z chwilą i obiekt, gdzie z chwilą, gdyśmy to otworzyli, powstało coś jak nie tylko ukrycie, ale Izba Zimnej Wojny Socjalizmu, ludzie zaczęli od siebie z domu przynosić różne pamiątki, które zostały. No trudno było ich gdzieś tam odprawić, bo to jest naprawdę, nie o to chodzi, żeby pokazać. Jak widzimy, jeszcze jacyś starsi panowie będą wiedzieć o wodzie Przemysławce, o gryfie, o mydle szarym, o lusterku ze zdjęciem z tyłu. To wszystko jakoś na to dostarczono, prawda? Jedną ciekawostką, to nie wiem, czy nie będzie kryptoreklamy, ale to jest proszek Polena, wyprodukowany we wrocławskich zakładach chemii gospodarczej Polena w 70. bodajże drugi roku, czyli do tej pory się nie zbrylił. Już nie daje dotykać, bo tu nawet pudełko pękło, ale on dalej jest niezbrylony. Mimo, że tu jest pomieszczenie trochę wilgotnawe. Przypominamy o fabryce nart w Szaflarach, która jak na ówczesne czasy produkowała bardzo dobre narty. No i co? Papier toaletowy z makulatury właśnie. Niech pani popatrzy, ile lat potrafił gdzieś tam sobie przesiedzieć i makulaturowy, proszę, papier toaletowy, makulaturowy, czyli to są lata. Także my się cieszymy z każdego, z każdej rzeczy dostarczonej, nawet kopii dokumentu, które możemy jakby przedstawić szerszemu gronu osób.
No na pewno jest to jakiś powrót do przeszłości.
Powrót do przeszłości, no tak jak mówię, że...
Takiej codziennej,
tak,
o dziwo.
Tak, bo to jest akurat to pomieszczenie, czyli pomieszczenie umywalni, WC, no to jest takim pomieszczeniem, gdzie można sobie coś tam pożartować, czyli tak jak mówię, że jest to i tamto. Natomiast tu głównie chodziło, żeby oprócz tego, jak funkcjonowało życie w ogóle, jeszcze pokazać właśnie tą negatywną stronę tego okresu.
Teraz znajdujemy się przy takim urządzeniu. Czy to jest jakaś stacja nadawcza?
Sekcja łączności i alarmowania. Czyli w tym wypadku będziemy mówić o funkcji praktycznej tego pomieszczenia. Ciekawe rzeczy, które tutaj są. Łącznica polowa UP10 tak zwana. Proszę sobie zwrócić uwagę, ona jest sprawna. Mamy wszystko na wyposażeniu. Ciekawy napis. Uwaga, nieprzyjaciel podsłuchuje. O, mamy taką syrenkę, ale to ręczną. Możemy sobie zawieść. Natomiast de facto dawniej syreny były uruchamiane z takiego pulpitu, jak tutaj mamy. W tej chwili oczywiście jest to całkowicie coś innego, jest u mnie na górze, ale tak to wyglądało. Radiostacje stare, Zawsze mówię, tak robię taki egzamin dla tych, którzy tutaj przychodzą. Jakie mamy sygnały powszechnego ostrzegania emitowane przez syreny? Jak one wyglądają? No właśnie.
Chyba
zazwyczaj,
nie wiem.
Zazwyczaj tak, ludzie nie wiedzą. Modulowany, trwający 3 minuty jest ogłoszenie alarmu i ciągle trwające 3 minuty to jest ogłoszenie alarmu. Odpowiednie komunikaty, co to jest, są emitowane przez rozgłośnie radiowe, ewentualnie przez komunikatory, czy przez samochody z głośnikami. Jeżeli mamy syreny elektroniczne, to automatycznie jest podawany komunikat przez te syreny. Wiecie Państwo wiedzieć? Modulowany 3 minuty, chowamy
teraz,
się.
Teraz już wiemy.
Chowamy się. Ciągły 3 minuty jest odwołanie alarmu. Jeszcze jedno, syren nikt bezpodstawnie uruchomić nie może. Jeżeli pani usłyszy te 3 minuty modulowany sygnał, należy się schować. Tu jest wyjście z tego schronu ewakuacyjne. Jeżeli byłoby to wszystko zasypane, jest to odłożone troszeczkę w bok i wychodzi się na zewnątrz budynku po takiej drabince. Ciekawą rzeczą jest ta tablica, która była umieszczona obecnie na Powiatowym Domu Kultury. Natomiast tam była dawniej cela Lenina. I dlatego mówię, że wracamy się do tych początków I wojny światowej, gdzie ten oto pan dnia 8 sierpnia został aresztowany jako szpieg rosyjski i zamknięty w Nowym Targu. Został zwolniony po interwencji, no wiadomo, polityków i przebywał od 8 do 19 sierpnia. Ja zawsze mówię, nie wiadomo, jakby się historia świata potoczyła, gdyby go wtedy rozstrzelali. Prawdopodobnie by zastąpił go kto inny, no ale nie możemy gdybać.
Niczego nie jesteśmy pewni.
Dokładnie. A o tym mało kto w tej wie. No, dawniej tam była muzeum, to był jako obiekt muzealny, cela Lenina. Odnośnie Kazia, który też tu oprowadza, on praktycznie rzecz biorąc jest kustoszem tego miejsca.
Pan Kazimierz Górecki.
Pan Kazimierz Górecki, on się zajmuje po prostu całością, utrzymaniem, konserwacją. W tamtym czasie wybuchu stanu wojennego pracował w hucie imienia Lenina.
Sprawy o przestępstwa wynikające z pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej należą do właściwości sądów wojskowych. Osoba, która bez usprawiedliwienia nie zgłosiła się w ustalonym terminie i miejscu do pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej. Punkt drugi, uchyla się od obowiązku pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej. Trzeci punkt, nie wykonuje lub odmawia wykonania polecenia służbowego wydanego przez przełożonego. Podlega karze pozbawienia wolności od 2 lat do kary śmierci włącznie na zasadach określonych w przepisach karnych. Żartów nie ma.
Żartów nie ma, także proszę sobie teraz młodzieży kochana wyobrazić, co ci ludzie, czym ryzykowali odmawiając pracy, strajkując w obecnym okresie. Chwała i cześć im za to. W gablotach mamy teczkę osobową z napisem ściśle tajne, wiadomo o co chodzi. Banknoty wcześniejsze z tego okresu. Kartki na mięso, kartki na paliwa. Wszystko to, co po prostu ludzie mogli nam dostarczyć. Teraz znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie teoretycznie pracowała sekcja obserwacji i analiz. Czyli po prostu tu przeprowadzono różne analizy, co się stało, co się może stać i jak należy temu zaradzić. Ciekawe dokumenty z tego okresu. Uroczysty akt nadania imienia, uroczysty nadania dowodu osobistego, wniosek ówczesny o paszport. I tak jak już wspominałem o tych tablicach, gdzie są pokazane straty w ludności cywilnej, tak samo w budynkach, w wypadku uderzenia jakiegoś jądrowego czy zatrucia. Są, tak mówię, że dość ciekawe rzeczy. I jedna rzecz, pan wujek Lenin, jakoś dziwnie go pomalowali kiedyś tam na czerwono, no i rąbnęli mu z głowy taką ładną, białą gwiazdkę. I gdzieś to prawdopodobnie w jakimś pięknym urzędzie stało, ale po czymś innym. A tu jest model, ale schronu szpitalnego. Teraz można sobie wyobrazić, jak to po prostu te schrony wyglądają. Zostały nam jeszcze 2 pomieszczenia. Tak. I tu mamy już sekcję analiz, mamy sekcję rozpoznania, gdzie ta sekcja rozpoznania po prostu planowała różne rzeczy, które miały chronić ludność cywilną przed wrogimi działaniami, tak należy uznać. Co to jest ciekawego? Tabliczka. Prawdopodobnie nie ma takiej drugiej w Polsce. Jest to tabliczka oderwana przez trzech studentów, którzy będą w stanie lekkiej nietrzeźwości postanowili przekroczyć granicę między Polską Rzeczpospolitą Ludową i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, przechodząc przez zaorany pas ziemi, żeby sobie zrobić zdjęcie. Zrobili sobie zdjęcie, ale ta tabliczka ich zaintrygowała i postanowili ją zerwać. No nie wiem, co by, jeżeli by ich złapali, jakby za to zapłacili, ale co to jest ciekawe, wypisane wszystkie republiki Związku Radzieckiego, Sierb i Młot nad połową świata. Kronika obrony cywilnej Nowego Targu. 16 grudzień 1981 rok i co wtedy robiono, czyli 3 dni po wprowadzeniu stanu wojennego. Można przeglądać po prostu całą historię, łącznie ze zdjęciami, z innymi rzeczami, aż do roku 88. Potem już widać, nikt nie potrafił już pisać ładnie. Tutaj dalej, księga honorowa, gdzie są wpisywane czyny społeczne i inne rzeczy, które były robione na terenie powiatu praktycznie rzecz biorąc. Bo wtedy była Powiatowa Rada Narodowa. A ten dziennik jest prowadzony od 1973 roku, także kawał czasu.
A tu jest taki gabinet.
Gabinet, tak, szefa obrony cywilnej. On sobie tu siedział, no i po prostu wydawał sobie decyzje. Odpowiednia ilość telefonów i ciekawe rzeczy, ale oryginalne relacje mamy w tym wypadku. I plan obrony cywilnej Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego. Będąc na Pomorzu, mój kolega z góry przylatuje do mnie z zeszłego roku, mówi: Zbyszek, nie uwierzysz, ale gdzieś właśnie w takim tego typu ukryciu były udostępnione dokumenty natowskie, gdzie Nowy Targ miał być zaatakowany bronią jądrową. Ja mówię: chyba się to niepoważne. Pokaż, no rzeczywiście jest. A wie pani dlaczego? Dlatego, że miało być zapasowe stanowisko obrony przeciwlotniczej na całe ówczesne województwo krakowskie.
Szanowni Państwo, telefony, radia, maski przeciwgazowe, mnóstwo dokumentów. Wszystko to odnajdziecie w Izbie Zimnej Wojny i Socjalizmu w Nowym Targu. Wyjątkowe miejsce, o którym, jak sądzę, ciągle jeszcze wie niewystarczająco wiele osób, a tymczasem można je odwiedzać w godzinach pracy urzędu.
Tak jest.
Oprowadził nas po tym miejscu dziś Zbigniew Korczak.
Podinspektor Zbigniew Korczak.
Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.